Robert Baciocha, Pielgrzym, to jest nowa książka na szczecińskim rynku. Kolejna książka ze Szczecinem w tle. Autor jest teraz z nami. Dzień dobry, dobry wieczór.
Dzień dobry, dobry wieczór.
Czy pan się trochę nie obawiał, bo tych książek szczecińskich mamy po prostu wysyp. Niektórzy księgarze lokalni nawet sobie tak żartują, że kończy im się miejsce na półce. A tutaj mamy kolejną książkę, w której Szczecin gra istotną rolę. Czy była obawa przed premierą?
Nie, ja takiej obawy nie miałem. Ja wręcz przeciwnie, jestem zadowolony z jednego faktu, mianowicie takiego faktu, że coraz więcej osób w Szczecinie pisze. Bo
ja mam nadzieję, że też czyta.
Czyta, to myślę, że to jest bardzo ważna kwestia, a że w Polsce różnie z tym czytaniem bywało i bywa, więc być może te wskaźniki się polepszą i będziemy, no, zgodnie z wzorcem takim zachodnim, bo ja sobie tutaj tak to gdzieś określam, że ten wzorzec zachodni to są jednak czytelnicy na poziomie.
Może być choćby tak jak w Czechach, prawda?
Tak, czy w Danii, gdzie 80% osób czyta. U nas coraz więcej osób czyta tę literaturę young adults, to są potencjalni przyszli czytelnicy. Mam nadzieję, że się przerzucą na te bardziej jakościowe książki w literaturze.
Z literaturą młodzieżową, o której pan wspomniał, też jest różnie, bo bywa taka, no, którą traktujemy z dystansem, ale bywa też taka naprawdę niezła. Natomiast trudno jest często tym młodym ludziom oddzielić jedną od drugiej. I to jest temat chyba też na inną dyskusję. Czy młody czytelnik, to jest czytelnik, który sięgnie po Pielgrzyma, to myślę, że o tym jeszcze porozmawiamy. Kto dla pana jest tym takim głównym odbiorcą książki? Miłośnik Szczecina czy nie? Czy pan w ogóle nie myślał o odbiorcy, pisząc tę książkę?
Z pewnością nie myślałem na samym początku, bo to jest moja druga powieść w takiej kolejności licząc.
Ale pierwsza wydana,
tak. Natomiast ja się zastanawiałem, do kogo ja w ogóle trafię z taką akurat książką. Wiedziałem, że trafię do kogoś, kto jest mieszkańcem Szczecina, kto nieco się interesuje historią tego miasta, komu zależy na tym, żeby poznać takie realia, no nie ukrywajmy, przełomowego momentu historycznego, tak? Zmiany nie tylko władzy, ale zmiany narodowości, państwowości tego miejsca. Poznania Szczecina, który wtedy był praktycznie już nie niemieckim, ale jeszcze nie polskim miastem. I dlatego byłem i zastanawiałem się, czy to trafi do młodego czytelnika. I mam takie sygnały od czytelników, że oni nie wiedzieli, że Szczecin tak wygląda. Pamiętam reakcję osoby, która gdzieś ze Śląska na jednym z kursów pisarskich powiedziała mi jedno takie ważne zdanie. Ja nie wiedziałam, że Szczecin był tak bardzo zniszczony.
To jest powieść, której akcja rozgrywa się w dwóch planach czasowych. To nie tylko ten rok 45, taki bardzo kluczowy dla Szczecina, ale też lata późniejsze, lata 70, które już w Szczecinie wyglądały zupełnie inaczej. Pan bardzo drobiazgowo odtwarza tutaj niektóre takie elementy obyczajowe. Wtedy, kiedy pan opisuje to, co się działo albo gdzie przebywa bohater, podaje pan takie szczegóły, które myślę, że dla każdego, kto pamięta lata 70, 80, spowodują ukłucie sentymentalne, bo to są takie momenty, gdzie widzimy ten pociąg z lat, końcówki lat 70. czy lat 80. I to, myślę, był celowy zabieg. Też celowym zabiegiem, jak sądzę, było to używanie niemieckich nazw ulic. To było dla mnie zaskakujące, bo sama pamiętam jeszcze rozmowy z nadającą nazwy szczecińskim ulicom panią Heleną Kurciusz, która opowiadała, jak już w 45. roku tworzono te polskie nazwy. A pan tutaj jednak w 45, 46 roku cały czas posługuje się tymi nazwami niemieckimi. To wymagało zapewne od pana siedzenia z mapą, sprawdzania tych wszystkich nazw, czy miał je pan w głowie.
To była przyjemność. Ja jestem od dziecka zainfekowany historią jako taką.
Choć z wykształcenia jest pan polonistą.
Owszem, tak, ale ostatnio też udzieliłem wywiadu nieradiowego jednej z witryn tu szczecińskich, która też zajmuje się czytelnictwem, książkami jako takimi, i powiedziałem ważną rzecz, a mianowicie, że historia byłaby dla mnie tym drugim wyborem takiego współczesnego nazewnictwa używając, gdybym miał studiować po raz kolejny, albo gdybym pojawił się w tym momencie, kiedy rozpoczynałem studia z filologii polskiej. Ale wracając do Szczecina i do tego, czy to była dla mnie przyjemność, bo powiedziałem, że była. To była wielka przyjemność, bo ja jestem takim zwolennikiem tego, żeby zobaczyć, jak świat wyglądał kiedyś. Takie kiedyś marzenie, to było marzenie chłopięce, dziecięce jeszcze.
Żeby mieć tę machinę czasu.
Żeby zobaczyć, tak, żeby się przenieść w czasie, przejść się ulicami Szczecina właśnie może w 1945 roku, zobaczyć, jak wyglądał Concert House, dlaczego teatr nie przetrwał, dlaczego miejsca, które teraz odwiedzamy, są puste, a kiedyś były zapełnione pięknymi kwartałami kamienic. Mam takie przekonanie, że dużo zostało zniszczonego tego, pomimo faktu, że mimo wszystko, że Śródmieście ocalało i to w dużej mierze, mam przekonanie, że zabrano nam to, co najcenniejsze, czyli tę część ulicy Malczewskiego, począwszy od Pazima, począwszy od Centrum Handlowego Galaxy, aż do Odzieżowej. To był wspaniały kwartał ulic, a my weszliśmy w latach 60. z taką zabudową postmodernistyczną czy modernistyczną, mieszkalną głównie, bo tych mieszkań brakowało, ale to były też świadectwa tragedii. W mojej powieści jest jedna kamienica z ulicy Malczewskiego i tam bohater akurat wspomina czas, kiedy puszkę z jedzeniem otrzymuje i tą puszkę potem łakomie spożywa. A ja tak sobie starałem wyobrazić, jak w latach 70. on, ten bohater mój, przyjeżdżający z Ameryki, spaceruje miastem, które już zupełnie jest niepodobne do tego, jakie zapamiętał. I dla niego było ważne właśnie to, że zobaczył jakąś kamienicę i przypomina sobie, że w tej kamienicy, gdzie kiedyś był napis tyfus, teraz mieszkają ludzie, a on tam z okna dostał od niemieckiej rodziny jedzenie, będąc bardzo głodnym.
Te lata 70. to jest czas, kiedy po raz pierwszy do Polski przyjeżdża papież Polak, stąd myślę, że między innymi stąd tytuł pielgrzym, bo jak dla mnie on ma takie podwójne znaczenie. Czy pan się przy tym tytule wahał?
Wielokrotnie się wahałem. I wiele osób mi...
Bo bohater to też pielgrzym.
Tak, bohater jest też pielgrzym. On też odwiedza miejsca dla niego cenne, dla niego ważne, jak się okaże potem z tej historii, na tyle istotne, że poznaje kogoś, kogo nie wyobrażałby sobie, że jeszcze istnieje. Ale to już nie będę uprzedzał fabuły.
Nie spotkaliśmy się po to, żeby opowiedzieć Państwu tę książkę, bo zachęcamy do przeczytania.
Tak, natomiast pielgrzym powstał, tytuł powstał bardzo spontanicznie. Ja pamiętam taki film, już o tym wspominałem kiedyś, Andrzeja Czosra-Stawieckiego, film dokumentalny o pielgrzymce Jana Pawła II do Polski. Film z roku 1979 albo 80. I to był film zrealizowany przez 7 operatorów na kamerze 16-milimetrowej z taką monumentalną, zachwycającą muzyką. On do mnie kiedyś bardzo trafił, ja wielokrotnie go już oglądałem i pomyślałem sobie, że ten tytuł do mnie przemawia i będzie przemawiał też do bohatera, do jego poszukiwań. Tak też się zrodził i to nie miało nic wspólnego jakby z tym faktem literackim, a gdzieś to z innej dziedziny sztuki się gdzieś we mnie tak zrodziło.
Ta pielgrzymka to był czas, kiedy pan jeszcze był dzieckiem. Czy dla pana była czymś ważnym?
Pamiętam, że dla mnie była czymś bardzo ważnym. Ja przypominam sobie taki fakt, że w sobotę, akurat w tę sobotę, która tu jest opisywana w mojej powieści, ja miałem wtedy kilkanaście lat, jeszcze będąc w szkole podstawowej, i nie mogłem uczestniczyć i śledzić tego, co było tak istotne dla wszystkich Polaków, czyli transmisji mszy świętej z Placu Zbawiciela, bo gdzieś nas zabrano jakąś szkolną, no świadomie oczywiście, uroczystość po to, żebyśmy nie oglądali, nie uczestniczyli. Ale potem przypominam sobie, z jakim wielkim zaoferowaniem moja mama siedziała przy magnetowidzie szpulowym i nagrywała każde słowo z tego telewizora, żeby ta pamiątka gdzieś tam przetrwała.
Z tej książki przebija pana i zainteresowanie historią, i też pana stosunek do różnego rodzaju bardzo ważkich dla Polski wydarzeń, między innymi do Powstania Warszawskiego. Bohater, który przyjeżdża do Szczecina w 1945 roku, to były powstaniec, nie zawsze zachwycony tym, co go w czasie tego powstania spotkało. Tak, choć uciekający przed tymi, którzy za to właśnie go ścigają, za udział w powstaniu.
Starałem się stworzyć bohatera, który będzie człowiekiem doświadczonym przez barbarzyństwo wojenne. I takim też się stał. Jego rodzice tak naprawdę giną, jest sierotą i ta sierota nie wie, co tak naprawdę w życiu ją czeka. Nawet ten wyjazd, który odbywa się do Szczecina, jest podyktowany jakimś tam wskazaniem osoby, gdzie ucieka do lasu po powstaniu warszawskim. I wiedziałem, że to będzie osoba bardzo, bardzo cierpiąca. I chciałem, żeby ta cierpiąca osoba poszukiwała drugiej osoby. I dlatego też znalazła tę, no właściwie pokrewną duszę, bo też osobę...
W cierpieniu.
Po pierwsze, tak, w cierpieniu. Po pierwsze jest to osoba z Warszawy, po drugie z getta warszawskiego. I dla mnie zarówno powstanie warszawskie, jak i getto i powstanie w getcie warszawskim, bo nie ukrywajmy, Zachód, zagranica najpierw myśląc o powstaniu warszawskim, skojarzenie miało jedno powstanie w 1943 roku w getcie warszawskim, a nie to powstanie warszawskie. Więc wiedziałem, że będę chciał stworzyć osoby, które są w jakiś sposób tożsame w tym cierpieniu i które będą poszukiwały odskoczni od wojny, spokoju, czegoś, co będzie azylem. I ten azyl miał być tu w Szczecinie.
Pan spotyka tych dwoje ludzi, którzy niestety nie mają tego szczęścia, żeby całe życie ze sobą spędzić, ale jednak szuka pan dobrego zakończenia. Jakie ono będzie, to myślę, że państwo się przekonają wtedy, kiedy sięgną po książkę Pielgrzym, ale w tej książce też pojawia się wątek, który często ostatnio mamy w różnych książkach, właśnie tych szczecińskich. Wątek związany z 1968 rokiem. Bardzo delikatnie zasygnalizowany, ale istotny.
Tak. To jest znamienna data nie tylko dla Polski, ale także dla Szczecina. Myślę, że wielu Szczecinian jest świadomych tego, ile osób narodowości żydowskiej mieszkało w naszym akurat mieście. Jesteśmy przekonani, że te 30 tysięcy osób, bo chyba tyle się możemy doliczyć z dzielnicy Niebuszewo, które tam po wojnie się zebrało, to są osoby, które nie przetrwały. Mamy w tej chwili garstkę, dosłownie garstkę osób, które notabene pani Róża ze stowarzyszenia i z oddziału tutaj szczecińskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Żydów w Polsce pomogła mi w tłumaczeniu na język jidysz kilku zdań, które tam się akurat znajdują.
Bo to
znajdują.
Jest też bardzo cenna rzecz w pana książce. Oryginalne cytaty, cytaty w różnych językach.
Tak, zarówno ulice, jak i cytaty. Chciałem, żeby to było bardzo prawdopodobne. Po pierwsze, mimo że te nazwy ulic, o których pani wspomniała, były realizowane chyba przez panią Kurcjoszową, bodajże już w lecie 45 roku, a moi bohaterowie jednak jesienią dopiero się spotykają, to pomyślałem sobie, że ta tymczasowość miasta, administracji, wszystkiego tego, co tutaj się wtedy wydarzyło, będzie jeszcze podbudowana właśnie tym, że mamy do czynienia z nazwami niemieckimi, że pojawią się Niemcy, którzy mówią po niemiecku, Rosjanie, którzy mówią po rosyjsku.
Ale tak było.
Są też Polacy, jest też Ślązak, nie wiem, czy wszyscy go tam rozpoznają, ale on tak. Tam jest taki milicjant, który mówi właśnie tym gwarą śląską, czy językiem śląskim, bo tutaj trwają dysputy wielkie, ale o tym nie będziemy teraz rozmawiać. I to było dla mnie takie pokazanie też pewnego tygla narodowościowego, który się w jednym miejscu znalazł i któremu nagle przyszło razem żyć. No nie ukrywajmy, to były czasy raczej, kiedy wszyscy siebie nawzajem unikali, tak jak my unikaliśmy Rosjan, ich barbarzyństwa, które notabene dwa lata temu się jakby znowu zaistniało i jest świadectwem.
I to barbarzyństwo w Pielgrzymie również znajdziemy niestety.
Tego barbarzyństwa jest bardzo dużo, ja się obawiałem, czy nie za dużo, ale może tak akurat było, że byliśmy tu wszyscy, ci, którzy wtedy tu mieszkali, nasi dziadkowie czy pradziadkowie, oni żyli w wielkim strachu i ten strach chciałem pokazać, że to nie były zwyczajne czasy. Będąca tutaj u pani Agnieszka Gładzik, pamiętam, że w swojej twórczości, w ostatniej chyba książce Niepokorni, mówi o tym, że ona chciała jakby odejść od tej martyrologicznej symboliki, a pokazać bardziej zwyczajny świat i chyba to jej się udało. Też chyba Krzysztof Niewrzęda w swojej powieści podobnie to zrobił. Ale ja stwierdziłem, że o tej martyrologii powinniśmy mówić cały czas, bo musimy być świadomi, że historia nas uczy zachowań, ale też nam, pomaga nam podejmować decyzje w przyszłości, a z drugiej strony pokazuje, że się powtarza. I ta powtarzalność jest w tej chwili akurat unaoczniona w postaci tych medialnych doniesień, które codziennie do nas docierają.
Pan akurat w tym czasie, kiedy wojna wybucha, pisał tę książkę. To są takie dwa lata, kiedy ta wojna się już toczy. A pan usiadł do Pielgrzyma, ale chyba nie tylko do tej książki. Jak to było z tym procesem pisania?
Zacząłem wcześniej. Zacząłem w 2020 roku pisać Pielgrzyma. Skończyłem pierwszą powieść, pomyślałem, że muszę teraz
napisać
drugą.
Czyli pandemia pana skusiła trochę?
Pandemia, powiem trochę anachronicznie, ale pandemia to był dla mnie czas, kiedy miałem po raz pierwszy w życiu jakiś tam ponadmiesięczny urlop i poświęciłem go na to, co mogłem wykorzystać najbardziej, najlepiej. Miałem dostęp do internetu, miałem dostęp do książek, do historii, do map, do zdjęć, do grup na portalach społecznościowych i tam wszędzie odnajdywałem informacje, które mnie akurat, które były mi bardzo potrzebne i ja spędziłem ten czas przy komputerze i wtedy właśnie główna część pielgrzyma powstała.
To znaczy, że to marzenie w panu było wcześniej. To nie jest tak, że zaczęła się pandemia i pan zamarzył, żeby pisać. Przecież pisał pan już choć krótsze formy, zanim to nastąpiło.
Tak, to marzenie było zaraz realizowane, zaraz po studiach. Były takie lokalne jakieś wydawnictwa i czasopisma, które historyczne teksty akurat moje drukowały. Pamiętam tekst o Sydonii von Borg, a teraz przecież powstała książka, notabene zabrana nam przez...
Nie jedna.
I zabrana nam ta pani Kereziński, zabrana przede wszystkim przez nie szczecińskiego autora, bo myślałem, że jednak ktoś się pokusi tutaj ze szczecińskich autorów o tym, żeby w taki sposób do tej postaci podejść, ale... Ta potrzeba pisania.
Przecież mieszka
pomorska.
Pani Kereziński, tak. Bardzo blisko miejsca, gdzie rodzina Sydonii żyła.
Tak jest. Natomiast ja tę potrzebę gdzieś w sobie chyba przechowałem. Ja byłem zainfekowany tą potrzebą od wielu, wielu lat. Natomiast tak się już ułożyło życie, że mam dorosłego syna i wiedziałem, że już ta moja rola ojcowska, owszem, ona cały czas występuje, ale mam czas też dla siebie. A nie chciałem, zgodnie z takim powiedzeniem Violety Villas, chociaż ją bardziej znam jako piosenkarkę, artystkę, i ona powiedziała, że im dłużej żyjemy w czyimś cieniu, tym mamy mniej czasu na to, żeby nasz cień się pojawił. I chyba do tego się ustosunkowałem powiedzenia, wiedząc, że no nie mogę tylko i wyłącznie robić to, co do tej pory robiłem. A te zainteresowania historyczne, ja zawsze, kiedy gdzieś kogoś tam ucapię, mówiąc wprost, to jestem w stanie mu gdzieś o Szczecinie mówić i mówić o tych książkach. I ja wiedziałem, że ja muszę to z siebie wylać w końcu. No i stwierdziłem, że to zrobię. I tak to się potoczyło. Natomiast pierwsza powieść powstała tylko i wyłącznie dlatego, że chciałem ocalić rodzinną opowieść o bracie mojego dziadka, który wrócił po wojnie polsko-bolszewickiej, po 7 latach z niewoli sowieckiej. I wiedziałem, że to będzie tragiczna historia, bo ona się tragicznie zakończyła. I powiedziałem sobie, ocalę ją. I tak powstała moja pierwsza powieść.
Ta jest druga, ale podejrzewam, że już pracuję nad kolejną. Czy nie?
Nad kolejnymi.
Nad kolejnymi nawet. Też będą to szczecińskie powieści, czy jednak ten Szczecin pan porzuci?
Ja mam 3 miasta w Polsce, które są moimi miastami, do których czuję szczególny sentyment.
Miasta związane rodzinnie, czy nie?
Nie tylko. Pierwszym takim miastem jest oczywiście Szczecin. Ja go na równi trochę tak kładę na tym postumencie z Krakowem. Tutaj jestem, ja pochodzę z Małopolski. Nie urodziłem się w Małopolsce, ale moja rodzina stamtąd pochodzi. I dla mnie było bardzo ważne, żeby też cokolwiek powiedzieć o Krakowie. Ta historia rodzinna była do tego pretekstem. Ale potem pomyślałem sobie, że się poczuję dobrze w tych realiach szczecińskich. W końcu jestem szczecinianinem od urodzenia, że znam to miasto, że interesuję się jego historią i będzie mi łatwiej opowiadać o Szczecinie. Tak, dlatego też tak się stało, że Pielgrzym powstał. Ale kolejna powieść, która notabene jest już też napisana, jest o Warszawie i jest też wątek szczeciński w tej powieści.
Natomiast jest. Ale to... Warszawa też jest dla pana miastem rodzinnym?
Nie, miastem raczej... miastem heroicznym, o tak to określę, miastem, które powstało z ruin. Ono się zrodziło na nowo jakby z popiołów przecież. I pamiętam taką wycieczkę swoją 1 sierpnia któregoś roku wybrałem się z przewodnikiem po powstańczej Warszawie. Pomyślałem sobie, że ja muszę poczuć atmosferę 1 sierpnia tam na miejscu w Warszawie. I chodziłem z tym przewodnikiem, przyglądając się śladom po kulach, które były na elewacjach budynku. Pamiętam, że były na ogrodzeniu przedsiębiorstwa, które akurat, mennicy polskiej, o tak chyba będzie najlepiej, jeżeli się w ten sposób wyrażę. I chodziłem taki szczęśliwy, że mogę poczuć jakby namacalnie ten fragment polskiej historii, wiedząc, że kilkadziesiąt lat temu ktoś w tym miejscu strzelał do kogoś i że to było bardzo tragiczne. Tym bardziej, że się w Warszawie mija miejsca, które są no, świadectwem potężnego cierpienia narodu i te mury, tablice, ściany, ich jest bardzo, bardzo dużo i one uwieczniają te 63 dni powstańczej walki.
Pan tutaj w tej swojej książce zwraca też uwagę właśnie na historię powstańców, którzy niekoniecznie po wojnie przyznawali się do udziału w powstaniu, bali się o tym mówić, gdzieś ze sobą, tak, spotykali się, ale poza ich krąg te informacje nie wychodziły, był strach.
Tak, ten strach chyba był w powstańcach dość długo, Po pierwsze dlatego, że oni byli piętnowani przez nową władzę, jako osoby bliskie rządowi londyńskiemu, jako ta obca reakcja. W jakiś sposób byli wiązani z sanacją, a to pojęcie sanacji wtedy miało złe konotacje. Ale dla mnie też pomysł pielgrzyma zrodził się wtedy, kiedy zobaczyłem takiego powstańca, który przyjechał po 40 czy 30 latach, w jakimś reportażu o tym była mowa. Widziałem go, jak chodził ulicami Warszawy i płakał. I on płakał, bo powiedział, że ostatnio swoim córkom pokazał swoje plecy, które były całe w bliznach. I to był taki namacalny dowód tych jego przeżyć. I on nie potrafił tutaj wrócić do tego miasta tylko dlatego, że tyle emocji w nim trzymało przez te lata. Ale musiał to w końcu kiedyś z siebie wydobyć i to zrobił. I pamiętam jeszcze inną osobę, mianowicie jest taka znana dziennikarka Rita Cosby, córka powstańca Kosobuckiego. I on też podobnie z tymi właśnie ranami na plecach też powiedział to w jakimś tam czasie, czyli przyznał się do tej swojej przeszłości. Ja jeszcze więcej powiem. Dla mnie tutaj występuje jedna postać z polskiego kina. Jest Ina też przywołana. Benita. Ina Benita. To ta historia jest
chciałam
w ogóle fascynująca.
Chciałam jeszcze o nią zapytać. Tak.
Tak, to jest fascynująca historia, bo wszyscy byliśmy przekonani, że ona umarła, zginęła w tych kanałach z tym dzieckiem na rynku. A okazuje się, że ona wyjechała do Stanów Zjednoczonych i mieszkała tam przez lata. Przedtem jeszcze gdzieś w Afryce była z mężem. Jeszcze w Niemczech.
Kolejnym mężem,
tak. I mieszkała kilkaset kilometrów, potem to na mapie ustaliłem, od drugiej polskiej znanej aktorki przedwojnia, osoby też z Warszawy. I one nic o sobie przez te kilkadziesiąt lat nie wiedziały. A przedtem na pewno spotykały się jako te osoby, no dzisiaj byśmy powiedzieli, nie tylko ze świadka kultury, ale chyba jako tacy no, osoby będące na świeczniku, a żyły poza Polską. Co więcej, one z reguły zaprzeczały te osoby temu, co je spotkało przed wojną. One już nie były znanymi osobami. One weszły do normalnego życia, sprzątały, prały. One zajmowały się pracami innymi niż tymi, które były tutaj. Ina Benita chyba była fryzjerką albo paznokcie malowała, z tego co pamiętam.
Paznokcie malowała sobie, ona raczej sprzątała, tym się zajmowała
tak.
Po wojnie, a jej wnuki, syn dowiedzieli się wszystkiego o niej dopiero kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt lat po jej śmierci. Ja państwu też polecam dokument, który kiedyś przygotowałam o Inie Benicie Benici. To jest rozmowa z wieloma osobami, które śledziły jej losy i którym w końcu udało się wpaść na ten jej amerykański trop. Tam też wypowiada się wnuk Iny Benity właśnie o tym, jak on się dowiedział, jakie życie miała przed wojną jego babcia. No niesamowita to jest postać i ona też w Pielgrzymie się pojawia. Ja pytam o tych powstańców warszawskich też dlatego, że wielu z nich zamieszkało po wojnie w Szczecinie i zbudowali mnóstwo rzeczy w naszym mieście. Nie zawsze patrzymy na Szczecin jako na miasto, które budowali ludzie przyjeżdżający z bardzo różnych miejsc i z różnymi doświadczeniami po wojnie, bo byli to i powstańcy, no i tutaj można wymieniać bardzo długą listę. Każdy z nas ma przodków, którzy przyjechali z no, najróżniejszych miejsc tutaj na Pomorze Zachodnie. Dla pana to też jest taka historia, ten pielgrzym opowieści, chociaż trochę w jakimś stopniu o swoich najbliższych. Jest to też związane z tymi historiami, na których panu wyrósł w dzieciństwie, czy nie? No wszyscy tu wyrastaliśmy przecież na opowieściach, a ja stąd, a ja stamtąd, a u nas to było tak, a w Wigilię to każdy jadł zupełnie inną zupę na kolację, na wieczerze wigilijną, bo pochodził z innego rejonu Polski. Dla pana to były takie opowieści ważne w dzieciństwie, czy nie?
Każda opowieść, która była o osobie żyjącej czy tutaj w Szczecinie, czy też w jakiejś części Polski, tej przedwojennej Polski, była dla mnie zawsze frapująca. Ja pamiętam, że na tym spacerze właśnie wtedy tego 1 sierpnia spotkałem powstańca. Stał z taką wyprostowaną miną i powiedział, że on na Powązki nie jeździ, dlatego że tam jest za dużo dymu. I powiedział, że on nie może. On stał przed hotelem chyba Wiktoria wtedy i powiedział, i zapalił papierosa. Ja się go zapytałem, dlaczego on jeszcze pali papierosa? On powiedział, że on dopiero zaczął. Także to świadectwo osób, które tu były przed nami w tej całej sztafecie pokoleń jest zawsze czymś wielce budującym i przyjemnym dla mnie. Może osobiście akurat ja z mojej rodziny nie miałem nikogo w powstaniu, ale z rodziny mojej żony, tam odległa jakaś kuzynka zginęła wśród tych cywilów w powstaniu warszawskim i gdzieś tam pamięć tam też jest pielęgnowana. Ale ja zawsze traktuję osoby, które dużo przeżyły i które gdzieś widziały to, czego ja nie widzę, jako takie źródło informacji. Ja zawsze się uczepię takiej osoby, będę ją tam w cudzysłowie męczył, żeby mi jak najwięcej powiedziała. I to jest dla mnie wielka przyjemność. Ostatnio byłem na urodzinach mojego wujka, skończył 97 lat. To albo po urodzinach to było. I on jest osobą, która przed wojnie bardzo dobrze pamięta. I ja wyłuskiwałem od niego te wszystkie informacje, które dotyczyły tamtych czasów.
Panie Robercie, tak pana słucham. Z zamiłowania literat, z wykształcenia drugiego, gdyby pan mógł pomarzyć, historyk. Jak pan się uchował w tym świecie nieruchomości? Bo myślę, że naszym słuchaczom jeszcze powinniśmy chociaż trochę powiedzieć, bo pan już tutaj wspominał o swojej innej pracy, że na co dzień zajmuje się pan handlem nieruchomościami. Jak to się da połączyć?
No myślę, że początek lat 90., kiedy się kończy studia, nie był zbyt optymistyczny dla tych, którzy zakładali rodziny. I wtedy te względy materialne po prostu się na pierwszy plan gdzieś tam z naszych potrzeb wydostawały. I dlatego też no, wybrałem taki, a nie inny wtedy zawód. Ale dla mnie czas wolny jest jakby odskocznią od tego wszystkiego. I w tym czasie wolnym zajmuję się tym, co nadal gdzieś tam we mnie drzemie. Jestem z tego faktu bardzo zadowolony, że udało mi się to przechować, bo kiedyś obawiałem się, że no, będę do emerytury tam pracował sobie w tym swoim zawodzie, jaki teraz wykonuję, ale mimo wszystko ta historia, a potem czas trochę chyba pandemii stał się takim, nie wiem, generatorem tych moich zainteresowań. I to trwa do dzisiaj.
A ja myślałam, że pan mi powie, że jednak to humanistyczne wykształcenie w jakiś sposób przydaje się też w tego typu pracy. Czy to ma znaczenie, czy nie? Czy czasami nie doceniamy takich wartości humanistycznych wtedy, kiedy myślimy o takich twardych zawodach, jak właśnie ktoś, kto zajmuje się handlem nieruchomościami albo ekonomią?
Ja myślę, że w każdym człowieku drzemią jakieś pokłady empatii, czegoś, co jest przykładem wrażliwości, spojrzenia na człowieka w inny sposób, nie tylko w taki jakiś zawodowo restrykcyjny, tak to nazwę, ale w taki sposób, że z tym człowiekiem można porozmawiać o wielu różnych rzeczach. I ja się spotkałem na tym gruncie zawodowym z osobami, które wiem, że mają takie czy inne zainteresowania albo może uprawiają jeszcze drugi zawód. Dużo nauczycieli też pracuje w tej branży, zauważyłem, którzy dorabiają sobie i oni też są świadomi tego, że mimo, że są nauczycielami, no muszą jakieś te potrzeby materialne w jakiś inny sposób zaspokajać i ten zawód po części im to stwarza.
Rozmawiamy i o życiu, i o pana książce. Pierwsze reakcje czytelników, bo jesteśmy już kilka dni, tygodni po premierze. Jakie były? Bo na pewno już do pana wróciły różne głosy.
Tak, ja złapałem się na tym, że zaczynam codziennie śledzić te reakcje. Powiedziałem sobie na początku, że będę bardzo, bardzo obojętny. I nie będzie to dla mnie...
Ale bycie debiutantem jednak
ale
ma
Ale bycie
swoje,
debiutantem tak, niesie za sobą pewne, raz, że zobowiązania, a dwa, że wtłacza mnie w pewien sposób zachowań, którego byłem może świadom, ale nie spodziewałem się, że tak szybko mu ulegnę. Więc uległem i dość często zaglądam na portal Lubimy Czytać i czytam ich właśnie opinie o swojej książce, tych wszystkich osób, które tam się wypowiadają. Są różne, no więcej jest dobrych, to mnie cieszy. Więcej kobiet też czyta, to też jest chyba rzecz naturalna.
Ale to też wynika z badań czytelnictwa. Ale panów namawiamy do czytania.
Ale rzeczywiście i myślę, że też panowie kiedyś będą jeszcze więcej czytać. O tym chyba też powiedział ostatnio Marcin Grzelak u pani, kiedy wspomniał o tym, że on poszukiwał właśnie u mężczyzny czegoś innego i tego, że mężczyźni też potrafią płakać, więc... No płaczą mężczyźni, no dlaczego akurat tak miałoby
nie być? Niczego złego w tym nie ma.
I niczego złego w tym nie ma. Ale jestem przekonany, że właśnie kiedyś trafimy. Może będą mieli więcej czasu, może tak nie będziemy zapalczywie patrzeć tylko i wyłącznie na to, w jaki sposób nam się ten świat materialny układa, ale zadbamy też o ten świat duchowy, bo jest on, no nie ukrywajmy. Kto czyta książki, żyje dwa razy, więc no żyjmy dwa razy.
Żyjmy dwa razy, a mi się ciągle marzy, że zaczniemy pytać różne osoby odpowiedzialne za naprawdę ważne rzeczy, także polityków, o to, co czytają. I mam nadzieję, że oni jednak sięgają po książki. Tego bym sobie i państwu też życzyła.
No ja bym sobie nie życzył, żeby kolejni ministrowie kultury mówili, że nie potrafią przeczytać książek noblisty czy noblistki. No ale mam nadzieję, że to się zmieni w końcu.
Tak, ja też mam taką nadzieję.
I mam nadzieję, że kiedyś przyjdzie jakiś poseł, może osoba wysoko postawiona w jakimś ministerstwie i powie, że przeczytała taką, a taką książkę, jest zachwycona i teraz nie ma czasu na odpowiedź na temat takiej czy innej afery, ale jest szczerze zachęcona do tego, że opowie, jak przyjęła taką czy inną historię.
To sobie pomarzyliśmy. Mam nadzieję, że chociaż trochę tych marzeń się spełni. Robert Baciocha, Pielgrzym, to była książka, o której rozmawialiśmy. Dziękuję bardzo za spotkanie.
Ja też bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo miło było się z panią i z państwem spotkać.
Joanna Skonieczna, dobranoc. Do usłyszenia, a nasza rozmowa oczywiście na stronie internetowej Radia. Tam ją państwo znajdą. Dziękuję bardzo.